W Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku trwają uroczystości odsłonięcia i poświęcenia bursztynowego ołtarza ojczyzny. Dokona tego ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczy także Eucharystii. Homilię głosi obecnie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Poświęcenie i odsłonięcie bursztynowego ołtarza ojczyzny. Nie dla próżności ludzkiej. To jest nasze wotum wdzięczności Bogu za Jego obecność na drogach naszej historii, za wiano polskich dziejów, za dar ojczyzny, za ewangeliczny siew Kościoła, z którego wyrastało to, co wielkie i twórcze na polskiej drodze, za pokolenia idące przez swój czas z Chrystusem i Jego Matką, za tych, co bronili domowych progów i bożych ołtarzy. Jest to także nasze gdańskie wotum za niepodległą, która przed 100 laty odrzuciła pęta niewoli.
W wydarzeniu bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Uroczystość wpisuje się w obchody 47. rocznicy grudnia 70 i 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W listach nawiązali do tego marszałek Senatu Stanisław Karczewski i premier Mateusz Morawiecki. Słowa szefa rządu odczytał ksiądz infuat Stanisław Zięba.
Płacąc dług wobec tych bohaterów, jesteśmy zobowiązani do budowania naszej niepodległej ojczyzny na fundamentach sprawiedliwości społecznej, poszanowania ludzkiej godności i prawie naszego narodu do samostanowienia. Grudniowe wydarzenia są niezbywalną częścią naszej polskiej historii. To one kształtują naszą narodową tożsamość. Dlatego dziś musimy powiedzieć głośno: chwała bohaterom, którzy mieli odwagę upomnieć się o wolność, prawo i godność człowieka. Dzięki nim żyjemy znów w niepodległej ojczyźnie.
Uroczystości z Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku transmituje Telewizja Trwam. A bursztynowy ołtarz ojczyzny to wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Budowane od 2001 roku dzieło liczy 120 metrów kwadratowych. Zainicjował je ówczesny proboszcz kościoła Świętej Brygidy, ksiądz Henryk Jankowski. Centralnym elementem ołtarza jest obraz Matki Boskiej, opiekunki ludzi pracy. Namalował go ksiądz Franciszek Zaniecki niedługo po masakrze robotników z grudnia 1970 roku. Ołtarz jest największą na świecie realizacją architektoniczną wykonaną z bursztynu. Dotychczas była nią bursztynowa komnata z powierzchnią 78 metrów kwadratowych. Projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym czekają na podpis prezydenta. Wczoraj oba projekty bez poprawek przyjął Senat. Tym samym zakończyły się parlamentarne prace nad propozycjami autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Pracom towarzyszyły protesty w wielu miastach Polski. Ustawy zakładają m.in. zmianę procedury wyboru członków KRS oraz wprowadzają możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. PiS podkreśla, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i jest realizacją obietnicy wyborczej. Regulacje krytykują politycy tzw. totalnej opozycji. Mówią, że regulacje są niedemokratyczne i niezgodne z konstytucją. Wojewoda lubelski, konstytucjonalista Przemysław Czarnek, mówi, że obecne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości urąga ludzkiej godności i dlatego wymaga zmian.
Dzisiaj wymiar sprawiedliwości w praktyce nie działa. Pojedyncze elementy tego wymiaru sprawiedliwości, oczywiście nieskomponowane w całość, oczywiście mają znamiona państwa prawa. Natomiast całość wymiaru sprawiedliwości jest do kapitalnego remontu i ten kapitalny remont właśnie następuje. To jest krok bardzo ważny, rozpoczynając reformę wymiaru sprawiedliwości. Krok w kierunku zdemokratyzowania wymiaru sprawiedliwości i w kierunku sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości będzie działał zgodnie z konstytucją. Na dzisiaj coś, co nazywamy prawem do sądu, w wielu przypadkach i na wielu płaszczyznach po prostu nie jest realizowane. I musimy dokonać tych zmian, których właśnie dokonał Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. I mam nadzieję, że dokona również pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisując nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym.
W lipcu bieżącego roku prezydent Andrzej Duda zawetował nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nowelę przepisów o KRS-ie przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. W końcu września przedstawił własne propozycje zmian. Zanim zajął się nimi parlament, były one konsultowane z przedstawicielami PiS-u. Premier Mateusz Morawiecki osobiście zaakceptował konkluzję szczytu Unii Europejskiej jeszcze przed jego opuszczeniem, poinformował wiceszef MSZ Konrad Szymański. W rozmowie z portalem W Polityce podkreślił, że wcześniejszy powrót do kraju nie stanowił żadnego ryzyka dla naszych interesów. Szef polskiego rządu opuścił szczyt Unii Europejskiej w Brukseli przed sesją poświęconą Brexitowi. Był to ostatni z 8 punktów posiedzenia Rady Europejskiej. Po przylocie do kraju premier spotkał się z szefem Agencji Wywiadu Piotrem Krawczykiem i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Nie poinformowano, co było tematem rozmowy. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński zauważa, że dla szefa polskiego rządu najważniejsze są sprawy krajowe.
Mamy odpowiedzialnego premiera, który ponad spotkania ważne, nawet bardzo ważne, przedstawia jednak bezpieczeństwo i interes państwa polskiego. Bo jeżeli pan premier podjął taką decyzję, a podjął, to ja nie mam żadnych złudzeń, że sytuacja tego wymagała, a jednak nie zawahał się zrezygnować z uczestnictwa w drugim dniu szczytu w Brukseli i jednak przyjechał do kraju. To pokazuje, że mamy premierem polityka, który ma zamiar rzeczywiście realizować to, co w swoim exposé wygłosił, że bezpieczeństwo i dobrobyt Polski i państwa polskiego będzie stawiał na pierwszym miejscu.
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie unijnym w Brukseli w sesji dotyczącej strefy euro. Wcześniej rozmawiał z prezydentem Francji i szefem Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia szczytu razem z innymi przedstawicielami 28 krajów Unii Europejskiej polski premier omawiał sprawę migracji oraz zainaugurował współpracę w dziedzinie obronności PESCO. Zacieśnianie współpracy wszystkich partii opozycyjnych w parlamencie i poza nim oraz powołanie obywatelskich ruchów kontroli wyborów zapowiedział dziś szef PO Grzegorz Schetyna. Przemawiał on podczas konwencji partii w Warszawie. W przemówieniu szef PO Grzegorz Schetyna zaapelował o powołanie wspólnego prezydium klubu PO i Nowoczesnej oraz koalicji tych partii we wszystkich polskich miastach. Według Schetyny po zmianach w kodeksie wyborczym PiS zyskał kontrolę nad przebiegiem oraz organizacją wyborów. Nazwał to rosyjskimi standardami. Politolog dr Michał Kuś ocenia, że Grzegorz Schetyna niczego się nie nauczył. Nadal powtarza niesprawdzoną strategię ulica i zagranica.
Grzegorz Schetyna chce po prostu tutaj wykreować się na lidera opozycji, stworzyć ten komitet do walk z obecnym rządem po to, żeby tej opozycji przewodzić i tak naprawdę, żeby umocnić pozycję Platformy. Natomiast jeśli chodzi o jakąś walkę o szersze poparcie społeczne, no to zbliżają się wybory samorządowe, potem już się zaczyna taki cykl wyborczy normalny, kończący się wyborami parlamentarnymi. Właściwie nie wiadomo, jaki pomysł na przyciągnięcie uwagi Polaków ma Platforma Obywatelska poza byciem antypisem.
Rada Krajowa PO nie wybrała dziś do zarządu partii Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przewodniczący formacji Grzegorz Schetyna dziękował dotychczasowej wiceprzewodniczącej Platformy za jej pracę. Już kilka miesięcy temu, gdy wychodziły na jaw nowe fakty w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o miejsce w zarządzie PO. Poseł Jan Mosiński z Komisji Weryfikacyjnej uważa, że poprzez ten krok Platforma nie pozbędzie się wizerunku ugrupowania, które jest zamieszane w aferę reprywatyzacji.
Decyzja władz Platformy Obywatelskiej nie jest zaskoczeniem. Pytanie, dlaczego tak późno, to po pierwsze, i po drugie, dlaczego nie potrafili równie dobrze i skutecznie wymóc na Hannie Gronkiewicz-Waltz obecność na obradach Komisji Weryfikacyjnej. No ale jak widzimy, nie za bardzo chyba Platformie zależało na tym, aby odciąć się jednoznacznie od reprywatyzacji warszawskiej. Pozbycie funkcji wiceprzewodniczącej Platformy nie zmarzy, że tak powiem, tej plamy po Platformie Obywatelskiej, jeśli chodzi o reprywatyzację.
Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PO, wiceszefami formacji dalej będą Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Bogdan Borusewicz. Niemcy mieli rozważać rezygnację z budowy Nord Stream 2, jeśli Polska zaniecha żądań reparacji wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, powołując się na źródła w niemieckiej dyplomacji.
Dziennikarze portalu twierdzą, że Berlin chciał przehandlować umowę w sprawie Nord Stream 2 w zamian za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych. Do konkretnych rozmów dotyczących układu jednak nie doszło. Pomysł miał upaść w momencie załamania się rozmów o tzw. koalicji jamajskiej. Chodzi o ewentualny układ wyborczy między HDK-ami, liberałami i zielonymi. Według posła Grzegorza Długiego z ugrupowania Kukiz 15 autorem tego pomysłu mógł nie być niemiecki rząd, ale jeden z think tanków.
To chyba jednak nie jest żadna poważna próba wysądowania stanowiska polskiego. Tych rzeczy nie da się z sobą porównać, tych rzeczy nie da się z sobą potrącić. To nie jest zwykłe rozliczenie handlowe. To nie jest coś, że coś możemy potrącić, coś możemy czymś zamienić. To są kwestie z jednej strony polityczne, bo Nord Stream nie jest projektem gospodarczym, tylko jest projektem politycznym, a nasze reparacje wbrew pozorom też nie są tylko kwestią finansową. Są również kwestią zamknięcia rozdziału, kwestią pewnych moralnych rozliczeń.
Do kwestii budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Nord Stream 2 jest projektem, który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My chcemy się uniezależnić, powiedział szef rządu. Jednocześnie w Sejmie pracuje specjalny zespół mający oszacować kwotę reparacji, jakich od Niemiec może domagać się Polska. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Jutro zachmurzenie duże, miejscami umiarkowane, okresami przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni, niższa w rejonach podgórskich, tam około minus 1, wyższa na wybrzeżu, około 3. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. To były wiadomości w Radiu Maryja.